futbol i cała reszta. W jaki sposób zrodził się pomysł i co jest ważniejsze, ta otoczka, czyli właśnie ta cała reszta, czy kwestia piłkarska w tej książce?
Wydaje mi się, że jakby sam pomysł gdzieś bardzo długo nosiłem w sobie, to jest taka chyba raczej... Zawsze myślę, że książka wynika z tego, napisanie książki wynika z tego, że masz potrzebę opowiedzenia określonej historii. To jest dla mnie ważna historia, bo historia dotycząca świata, w którym dorastałem, historia dotycząca tak naprawdę naszego kraju, przemian zachodzących w tym kraju z perspektywy takiego małego miasteczka, skąd trochę inaczej wyglądają pewne rzeczy niż w dużym mieście. Choć jak okazało się na koniec dnia, ta percepcja, ten odbiór świata jest podobny także w dużych miastach, zwłaszcza jeżeli zaplączamy do tego piłkę, więc chodziło mi o to, żeby opowiedzieć taką historię, w której moi rówieśnicy odnajdą swoje dorastanie, za którym pewnie tęsknią, bo to są czasy wyżu demograficznego, to są czasy, kiedy bohaterowie zaczynają dorastać, mają 5 lat i reprezentacja Polski jest trzecią drużyną na świecie, czyli trochę też czasy takiej tęsknoty za sukcesem, zakochania się w piłce właśnie dlatego, że jest ten sukces, czasy tak naprawdę bardzo dobre, chociaż złe ustrojowo, bo wielu ludziom żyło się wtedy po prostu bardzo źle, ale my jako dzieci jesteśmy zamknięci w takiej enklawie, w której czujemy się dobrze i jest tam w tej książce taki fragment, że nie obchodzi nas, kto sprzedaje wódkę na Melinie, kto pędzi bimber, kto donosi, kto jest partyjniakiem, a kto bumelantem. I faktycznie tak było, bo nas to nie obchodziło. Przyszło nam żyć w takiej rzeczywistości i zawsze przystosowujemy się do określonej rzeczywistości. Chciałem pokazać na przykładzie przyjaźni kilku chłopaków, którzy kochają piłkę, ale też nie mogą żyć bez siebie. I jak zmienia się Polska, jak zmienia się to małe miasteczko w perspektywie całego kraju, jak wygląda dorastanie, jakie ono jest trudne. Chciałem po prostu w opowieści o przyjaźni wpleść jak najwięcej piłki. Wynika to też trochę z tego, że zawsze jak czytałem książki, to uśmiechałem się, kiedy udawało mi się znaleźć w nich piłkarski wątek. To czasami robił Jerzy Pilch, a to się zdarza u wielu pisarzy, że gdzieś jest jakiś mały akapicik, że ktoś jest kibicem, że ktoś był na meczu, że w tle się rozgrywa jakieś spotkanie i to nas, kibiców piłkarskich, zawsze tak podbudowywało, o, wiemy, o czym jest mowa, prawda? A tutaj de facto ta książka jest zlepkiem takich historii, więc myślę, że wzięło się to z potrzeby opowiedzenia pewnej historii, która była dla mnie bardzo ważna i to było takie zupełne przeciwieństwo pierwszej książki, czyli Gracza, gdzie ta potrzeba nie była aż tak głęboka. Raczej chciałem się tam sprawdzić w pisaniu w dużej formie. Tutaj ta książka jest bardziej moja, bardziej od serca, bardziej taka szczera też chyba przez to.
Widać w tym także nostalgię, miłość powrotu do lat dziecięcych, widać także miłość do futbolu. I ja chciałbym właśnie o tę miłość i romantyzm w futbolu zapytać, przechodząc do czasów współczesnych. Od czasu, myślę, Danii, kiedy zdobyła Mistrzostwo Europy, de facto kiedy nie miała wystąpić na takich mistrzostwach, może takim romantycznym zespołem będzie Leicester, który wygra Premier League. Jak on się do tego odniesie?
No, wszyscy lubimy takie historie, kiedy ktoś niespodziewanie wygrywa ligę, wygrywa wielki turniej, kiedy nikt na niego nie liczył, bo o tym są wszystkie historie sportowe, które pokochaliśmy, począwszy od Rockiego, którym zachwycało się też moje pokolenie, który ukazywał się w kolejnych częściach na naszych zdartych kasetach wideo i każdy, to jest trochę tak, że każdy chciał być jak Rocky, każdy chciał mieć swoje schody, po których wbiegał i każdy chciał się znaleźć na szczycie świata, ale z mojej perspektywy to było strasznie odległe i to było coś, czego my nawet nie potrafiliśmy nazwać, bo wychowałem się w otoczeniu, w którym po części wszyscy byli tacy sami. Wszyscy byli synami górników, których ojcowie mieli książeczki górnicze, wszyscy mieli te same babcie z tymi samymi domami na wsi, wszyscy mieli brata lub siostrę i to wszystko było takie same. Więc oczywiście, że takie historie lubimy i ta Dania, o której wspomniałeś, jest też takim, myślę, punktem odniesienia, który dzieli trochę moje piłkarskie życie, że myślę, że to jest, że Mistrzostwo Europy zdobyte przez Danię kojarzy mi się z ostatnim beztroskim okresem w moim życiu, bo to był rok 92, miałem 15 lat, musiałem zdecydować o jakichś pierwszych ważnych wyborach, jakim jest szkoła, jeżdżenie do tej szkoły do innego miasta, trudniejszy poziom tej szkoły, inni nowi ludzie w moim życiu, nowi koledzy, których wcześniej przez 8 lat podstawówki nie znałem. I to jest taki czas, który kojarzy mi się bardzo dobrze i myślę, że każdy z nas poszukuje takich romantycznych historii w piłce. Albo piłkarzy pojedynczych, którym się nagle udaje. Jak już jesteśmy przy Leicester, no to tak jak Vardy, tak jak kiedyś Ricky Lambert, który wziął się znikąd, a gdzieś tam wcześniej pakował buraki do słoików. I to wszystko sprawia, że za takie historie chyba najbardziej kochamy piłkę. Bo jeśli wygrywają Niemcy, to nikt się tym nie ekscytuje. Chyba że wygrywają z Brazylią 7-1, to wtedy nawet to może szokować.
Niestety wspomniany mecz, o którym pan mówił, Niemcy-Brazylia, bardzo często był przywoływany przez użytkowników Twittera i innych portali społecznościowych odnośnie meczu Polski z Chorwacją. I tutaj są zdania podzielone. Z jednej strony nie powinniśmy ich głaskać, bo stało się to, co się stało. Ale z drugiej strony wieszanie psów także jest nie na miejscu za to, co zrobili chociażby z Francją. Jak to wypośrodkować?
To są bardzo cienkie granice, prawda? Bo trzeba być w tym wszystkim bardzo ostrożnym. Ja szczerze mówiąc jestem trochę zszokowany, bo akurat prowadziłem przegląd sportowy, jak to wydanie przeglądu sportowego, kiedy ten mecz się toczył i zastanawialiśmy się w redakcji długo nad tytułem. Ja generalnie jestem radykalny, ale z każdym rokiem mojego życia robię się coraz mniej radykalny. Gdzieś złagodniałem i być może to jest kwestia, nie wiem, wieku. Natomiast miałem takie odczucie, że nawet ten tytuł wstyd jest za słaby, chociaż on dobrze oddawał trochę mój stan z tego meczu, że ja czasami jest tak, że patrzymy na coś na ekranie telewizora i się wstydzimy za to, że musimy na to patrzeć. Bez względu na to, czy to jest mecz piłki ręcznej, czy żenujący występ w programie Talent Show, czy żenująca wypowiedź polityka, potrafimy się za to wstydzić. A z drugiej strony podoba mi się taka trzeźwa ocena tych ludzi, którzy mówią: no ale zaraz, dlaczego się bulwersujecie, że wstyd? Przecież sami piłkarze po meczu mówili, że wstydzą się swojego występu. Więc to słowo wstyd, gdybyśmy wzięli wikipedyjną definicję, pokazałoby nam, że to nie jest jakieś wielkie nadużycie. Ja tego tak w ogóle, ja dziwię się tej histerii, natomiast wytworzyło się coś takiego, to też jest problem bardzo duży moim zdaniem polskiego dziennikarstwa. Za dużo w polskim dziennikarstwie jest PR-owców, a za mało jest dziennikarzy. Dziennikarzy z rzetelnej oceny ma nazywać rzeczy po imieniu. Kiedy trzeba, musi użyć dosadnych słów. Dziennikarz nie powinien nikogo obrażać. To nie jest obraza. Powiedzenie, że drużyna, która miała medalowe aspiracje na swoim boisku, przegrywa w sposób taki, jak w historii Mistrzostw Europy jeszcze się to nie stało, z drużyną równą sobie, mniej więcej klasą, 14 bramkami, to jest wstyd. I powinniśmy się wstydzić za ten występ Polaków, co nie oznacza, że powinniśmy ich skreślać i mówić, że niczego złego nie zrobili. Ktoś używa argumentu, że oni byli jeszcze niedawno brązowymi medalistami. To nie ma znaczenia w sporcie. Jesteś tak dobry, jak był twój ostatni mecz. Ostatni mecz zawalili. Wrażliwość jest tutaj niepotrzebna, bo to są twardzi faceci, to nie jest balet, to jest piłka ręczna, gdzie Karol Bielecki traci oko i gra dalej, gdzie grają goście z połamanymi żebrami i naprawdę kiedy urwie im nogę, to dopiero nie wychodzą na boisko, więc myślę, że gdybyśmy dzisiaj każdego z piłkarzy ręcznych zapytali, czy oni się zgadzają z tą okładką, to pewnie powiedzieliby, że tak. Dlatego często ludzie starają się występować w roli adwokatów w sprawach, których nikt ich o to nie prosi.
Z jednej strony dziennikarz nie powinien obrażać, ale drugą bolączką, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest afiszowanie się ze swoimi sympatiami klubowymi. Niektórzy wręcz mają na portalach społecznościowych, już przytoczonych przeze mnie, zdjęcie w tle bądź zdjęcie profilowe z logiem ukochanej drużyny i piszą na temat m.in. drużyn przeciwnych ich rywali. Czy jest to odpowiednie według pana?
Nie, według mnie to jest niedopuszczalne i często spotkam się z takim pytaniem, takim trochę dla mnie surrealistycznym. Komu pan kibicuje w lidze angielskiej? I uwierz mi, że ludzie nie potrafią zrozumieć, że ja nikomu nie kibicuję. Zawsze miałem wrażenie, że w pewnym wieku się z tego wyrasta. Byłem przez jakiś czas kibicem takim zagorzałym, takim chodzącym na każdy mecz ligowy Zagłębia Sosnowiec, ale być może jestem trochę inaczej skonstruowany niż taki zaślepiony kibic, który ma klapki na oczach, że jego klub to jest najważniejszy. Ja na przykład oglądając mecze w europejskiej porze, jak grał GKS Katowice, który przyjeżdżał gdzieś na mecze do Sosnowca i my wyzywaliśmy z trybun ten GKS i opluwaliśmy i wyzywaliśmy piłkarzy i klub. A później jak ten GKS Katowice na przykład grał z Bordeaux w europejskiej porach, to ja mu kibicowałem, ja się tak przejmowałem tym meczem, jakby grało Zagłębie. Więc zawsze, kiedy grały, no można powiedzieć, nie wiem, czy byłem takim małym Januszem tamtych czasów, że po prostu kibicowałem polskim drużynom w europejskiej puchara. Oczywiście kadra zawsze była świętością i kadra zawsze budziła największe emocje, ale nie wyobrażam sobie tego, żebym ja był dzisiaj kibicem, nie wiem, Arsenalu, Liverpoolu, Tottenhamu i podniecał się tym, czy ten zespół wygra. Moim zdaniem to jest cholernie niedojrzałe po prostu i chciałbym, żeby w tym sezonie Leicester wygrał ligę, bo to by oznaczało, że wydarzyło się coś ciekawego, że liga jest ciekawa, nieobliczalna, lubię generalnie niespodzianki w sporcie, a to nie oznacza, że jeśli Leicester będzie grać mecz o mistrzostwo z Manchesterem City, to będę za Leicester, bo to
teraz
byłoby po prostu z mojej strony.
Sprawdzam, prawda? Liverpool, Arsenal i City, no to będzie taki pierwszy poważny sprawdzian, myślę.
I tak i nie, ja myślę, że martwienie się o kalendarz Leicester w tym sezonie to jest trochę takie zamartwianie się dziennikarzy na zapas, że już w grudniu, tak było na przełomie grudnia i stycznia, że oni mieli poprzegrywać kolejne mecze i tam nawet doszło do takiego absurdu, że drużyna, która przed sezonem miała bronić się przed spadkiem, zremisowała dwa mecze 0-0 i wszyscy zaczęli pisać, że ona jest w kryzysie, ale ona nie traciła bramek w kolejnych spotkaniach, nie przegrywała z poważnymi rywalami i nagle mamy w zasadzie już luty, a ona jest na czele tabeli ligowej, więc nie wiem, no myślę, że można mówić o tym, że kryzys ma Chelsea, że kryzys ma Manchester United, nie można mówić o tym, że kryzys ma Leicester, bo nie wygrało dwóch meczów. To też pokazuje, jak bardzo stajesz się ofiarą swojego sukcesu, że wczoraj jesteś po prostu chłopcem do bicia, popychadłem, które ma spaść do Championship, a dzisiaj, jak już jesteś kandydatem do mistrzostwa, to wszyscy patrzą na ciebie, no jak, to nie wygrałeś? Dlaczego? To jest w ogóle
14 miejsce z zeszłego sezonu.
Niedopuszczalne. Prawda? Chociaż jest podobno jakaś symulacja taka, dzisiaj kolega mówił mi w redakcji, to jest ciekawe, jeszcze tego nie zaglądałem, że jest tak wyrównany sezon, że jeszcze Leicester może skończyć w strefie spadkowej, jeżeli pewne rzeczy odwrócą się oczywiście w abstrakcyjny sposób.
Mhm. Czy słyszał pan o Retro Football, o takiej inicjatywie? I co pan o niej sądzi?
Usłyszałem o tym akurat przy okazji tego, jak wydawaliśmy magazyn Ligi Angielskiej Mecz i tam mieliśmy taką historię, zawsze jedną z przeszłości i to odległej, dotyczącą jakiegoś meczu czy bohatera. Sam lubiłem pisać tam takie teksty i wtedy właśnie tam na Twitterze pisali do mnie czasami twórcy tego serwisu, że no, my opisywaliśmy taką historię tutaj, można sobie porównać te teksty. Tam, ale ja nigdy nie zaglądam. Jednej rzeczy nigdy nie robię. Jeżeli piszę jakikolwiek tekst w oparciu o źródła różne, to nie korzystam nigdy z polskich źródeł. Dlatego, żeby w żaden sposób się nie zasugerować. Niedawno pan Sumliński się skompromitował przepisywaniem różnych rzeczy. Także ja raczej lubię naczytać się angielskiej prasy, literatury i tę kompilację później przetworzyć przez swoją głowę i napisać to totalnie po swojemu, bo nie lubię po prostu takiej sztampy totalnej. To jest trochę tak, jak był taki moment, kiedy Charlie Austin grał super w Premier League i trzeba było napisać o nim artykuł. Doszliśmy z kolegami do wniosku, że trzeba poświęcić mu jakiś tekst. Napisanie o nim takie wikipedyczne, co zrobił, ile strzelił, byłoby głupie. Tak uznałem, że byłoby głupie, więc napisałem o nim takie football fiction, że co się może wydarzyć w jego życiu, że są oferty za niego i no, coś w rodzaju fragmentu powieści, więc to też myślę, że dla kibica jest ciekawsze niż taki sztampowy opis tego, co każdy de facto może przeczytać sobie w internecie.
Chciałbym jeszcze zapytać o takie kwestie czysto dziennikarskie. Mówi się, że jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Z drugiej strony wymaga się, aby jednak dziennikarz sportowy interesował się nawet w najmniejszym stopniu każdą dyscypliną sportową. Jak by pan to wypośrodkował? Czy da się to wypośrodkować?
No, trochę tak jest, że jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. Znaczy ja uważam, że dziennikarz powinien się interesować każdą dyscypliną, tak aby znać, aby nie dać się zaskoczyć w takich prostych kwestiach. Natomiast wydaje mi się, że jak ktoś jest dobry w wąskiej specjalizacji, to momentalnie to się przekłada też na odbiór jego pracy przez czytelników, czy przez słuchaczy w przypadku radia, czy przez widzów w przypadku telewizji, bo czujesz, że ten ktoś ma pasję. Dzisiaj są takie czasy, że przygotować się można do wszystkiego. Po tylu latach oglądania, słuchania komentatorów w stacjach telewizyjnych, prywatnych, państwowych, jestem w stanie bez problemu usłyszeć, czy ktoś się przygotował do tego po prostu na sucho, czy kogoś to naprawdę interesuje. Bo to się zwłaszcza przejawia w takich momentach, kiedy trzeba skojarzyć pewne fakty. I jeżeli ten komentujący tego nie kojarzy, to znaczy, że nie był przygotowany na jakąś okoliczność, że on po prostu się przygotował konkretnie pod ten mecz, znalazł dane o zawodnikach, wykonał rzetelnie, dobrze swoją robotę, natomiast to nie będzie nigdy, to nie będzie jakiś błysk, to nie będzie coś takiego, czym zaskoczy, czym da poczuć widzowi, że on w to wkłada całe serce każdego dnia tak naprawdę, czytając o tym zagadnieniu, śledząc na bieżąco wydarzenia dotyczące tego zagadnienia. Teoretycznie ktoś powie, że powinienem oglądać wszystkie mecze. Z drugiej strony, często ludzie sobie nie zdają sprawy, jak wygląda nasz tydzień. Ja pracując w przeglądzie sportowym 6 dni w tygodniu i pracując w Canal Plus przez 2 dni, czasami 3 dni w tygodniu, tak naprawdę muszę skupić się na tym, czym się zajmuję, żeby być w weekend przygotowanym, więc ja nie czytam niemieckich gazet w trakcie tygodnia. Ja mogę śledzić wyniki Bundesligi na zasadzie, że zobaczę sobie, kto z kim wygrał, kto jest liderem, jak poszło Polakom. To jest właśnie ten motyw takiej ogólności, ale bez wnikania pod kołdrę, bez wchodzenia nieco parę warstw głębiej, tak? Więc nie uważam, że to jest jakiś problem. Myślę, że paradoksalnie lepiej, ja przynajmniej osobiście z mojego punktu widzenia, lepiej orientuję się w innych sportach, w tym, co się dzieje w tenisie, w jakichś oczywiście większych turniejach, bo tych małych, bardzo małych nie śledzę, czy w piłce ręcznej, czy w siatkówce, niż ma to miejsce w przypadku innych lig, ale to wynika też z prostej rzeczy. Ja nie mam tych meczów, kiedy oglądać, ponieważ zazwyczaj, kiedy one się toczą, to ja robię swoje mecze. Kiedy jeszcze była Ekstraklasa, no to zajmowałem się Ekstraklasą, była Liga Plus Ekstra, musiałem się przygotować do Ligi Plus Ekstra, więc oglądałem wszystkie mecze ligowe w Ekstraklasie. Oprócz tego komentowałem Ligę Angielską i tak naprawdę cały weekend miałem wycięty z życiorysu. Nie było tu miejsca na oglądanie Ligę, Serie A, Ligi Hiszpańskiej, Bundesligi. Nie było takiej opcji, więc siłą rzeczy, jak czegoś nie oglądasz, to nie możesz mieć takiej orientacji. Mój stan wiedzy na przykład o Lidze Angielskiej dzisiaj, a w roku 2005 jest zupełnie inny, bo jeżeli ja wtedy od święta dostawałem jakiś mecz do zrobienia, a dziś tylko komentując 3 mecze czasami w weekend, albo jeszcze z Ligą Mistrzów dochodzi 4-5 meczów, to ja siłą rzeczy przyswajam te mecze lepiej pamiętam, lepiej się w następnych transmisjach potrafię odnieść do tego, co się gdzieś tam wydarzyło. Po prostu ten mecz skomentowałem i on mi wszedł już pod skórę, tak? Więc nie jest możliwe, żeby znać się super na wszystkim. To jest po prostu nierealne moim zdaniem.
Widać na Twitterze bardzo często, jako osoba rozpoznawalna, musi pan sobie radzić z tak zwanym hejtem, bo ludzie po prostu, mi się tak wydaje, jeżeli im człowiek jest bardziej rozpoznawalny, tym bardziej chcą udowodnić, że on nie ma racji. Jak sobie pan z tym radzi? Czy może ja nie mam racji w tej chwili?
Nie, masz trochę racji. Wiesz co, to jest tak, że znaczy, ja jestem jakby, to powiedzieć, jestem zupełnie normalnym facetem, bez żadnych odchyleń w żadną stronę. Potrafię dogadać się zawsze z ludźmi, którzy chcą rozmawiać, chcą słuchać, są inteligentni, mają coś do powiedzenia. Wiele razy o tym mówiłem, ale chyba nie potrafię na to znaleźć lepszego wytłumaczenia, że Twitter czy blog... Ja popełniłem kiedyś bardzo duży błąd, którego żałuję, że wszedłem w dialog, że część ludzi po prostu nie zasługuje na to, żeby z nimi prowadzić dialog, ponieważ to nie jest taki dialog, jaki prowadzimy teraz, bo jeżeli ty powiedziałbyś coś do mnie, co po części choćby mnie atakowało, ja mógłbym odpowiedzieć ci, siedząc tutaj naprzeciwko ciebie, patrząc się na ciebie, i to jest prawdziwa konfrontacja wtedy. Na Twitterze to jest tylko namiastka prawdziwego życia. Ja ci podam przykład z wczoraj. Dwaj dziennikarze, bardzo dobrzy dziennikarze, Łukasz Olkowicz i Tomek Włodarczyk, napisali o tym, że Jurgen Klopp rozmawiał z Piotrem Zielińskim, że on był w Liverpoolu, że Liverpool chce za niego wyłożyć ponad 10 milionów euro, że być może latem on się tam przeniesie. I byłem zszokowany i cały czas mnie to zaskakuje, chociaż mija wiele lat, od kiedy ten Twitter się pojawił u nas, że piszą ludzie, nie chcę mówić, że gimnazjaliści, bo to też piszą dorośli ludzie, piszą, co wy możecie wiedzieć, dziennikarzyny, nie macie zielonego pojęcia i tak dalej. Jak łatwo bardzo przychodzi komuś wypowiedzenie się. To jest chyba największa wada Twittera, że on dał szansę wypowiedzenia się ludziom, którzy kompletnie nie mają nic do powiedzenia, nie wiedzą, jak funkcjonują podstawowe jakieś rzeczy, których oni dotykają na co dzień. I no sorry, ale nie jest warta polemika z nimi naszego czasu, bo ja znam wielu ludzi i spotykam ich na takich spotkaniach, jak tutaj dzisiaj w Łodzi, którzy chcą rozmawiać, którzy mają konstruktywne pytania, którzy umieją skrytykować, umieją powiedzieć, zrobił pan coś źle, to, nie podoba mi się to. I każdy ma do tego prawo pełne, nikomu nie wolno odbierać do tego prawa. Natomiast wielu ludzi jest takimi szczekaczami, że muszą sobie szczeknąć raz na jakiś czas. Czasami tak jest, że robią dużo hałasu, ale niewiele z tego wynika. Nie zastanawiają się, czy to wiedzie w ogóle do czegoś konstruktywnego. Ale nie możemy się obrażać na to, bo takie są czasy też, że internet dał możliwość wypowiedzenia się ludziom najpierw poprzez fora internetowe, później poprzez Facebook, teraz poprzez Twitter, gdzie ta reakcja jest najszybsza. I skrócił się bardzo dystans pomiędzy dziennikarzem, takim jak ja, czy któryś inny z moich kolegów, a pomiędzy czytelnikiem. I ten czytelnik uzurpuje sobie prawo do tego, żeby nas weryfikować, oceniać. Kiedyś myślę, że dziennikarze mieli trochę łatwiejsze życie. Dzisiaj trzeba mieć do tego wszystkiego grubą skórę, ale wydaje mi się, że zapanowałem nad tym w ostatnim czasie i że stałem się kimś, kto złapał tego dystans i stanąłem trochę ponad tym. Nawet ta dzisiejsza dyskusja o wstydzie na okładce przeglądu sportowego, mimo że tutaj jestem autorem tego, nie wywołała we mnie jakichś takich bardzo złych, negatywnych emocji. Po prostu stwierdziłem, że nie ma to żadnego znaczenia. Na moim miejscu pewnie chciałoby być dużo osób i móc podjąć tę decyzję, co tam ma się znaleźć na tej okładce, natomiast to ja za to odpowiadam. I ja odpowiadam przed swoimi przełożonymi, przed zarządem, odpowiadam za sprzedaż gazety, odpowiadam za tego typu rzeczy, więc niech ludzie pozwolą, że ja to wezmę w swoje ręce, ponieważ robię to tak, jak czuję, najlepiej, żeby zrobić. I faktycznie chyba nawet śmieszną rzecz powiedział mi kiedyś Krzysiek Stanowski, że wykładał w jakiejś szkole dziennikarskiej w Poznaniu i powiedział, że mówi, niesamowite jest to, że masz jakiś problem z internautami, że ludzie podali ciebie jako przykład takiego właśnie człowieka, który jest gruboskórny, który chamsko odpowiada i że on musiał im tłumaczyć, że on jest na prywatnie i że zupełnie mają mylne zdanie na mój temat. I to jest trudne bardzo, ale myślę, że to wynika z tego, że parę razy bardzo ostro kogoś potraktowałem, ponieważ uznałem, że działa zasada taka, jeśli wchodzisz na mój teren, bo to jest mój teren, mój blog, to jest moje miejsce w sieci, moje miejsce w wirtualnej przestrzeni, to będziemy grać na moich zasadach. A moje zasady są takie, że po prostu zawsze mówiłem to, co myślę i myślę też, że w dużej mierze w życiu jestem tu, gdzie jestem, dlatego że nigdy przed nikim nie klęczałem, nigdy nikogo się nie bałem i zawsze mówiłem to, co myślę w pracy. Więc pomyślałem sobie, dlaczego miałbym nie mówić tego samego, wiesz, w sieci. Mhm. I to być może z tego wynika ten rozdźwięk, o którym mówisz.